homoseksualisty, który wyszedł ze swojego problemu i jest teraz ojcem rodziny, dzieci, ma swoje własne dzieci i tak dalej. Myślę, że to może poruszyć da wiele do myślenia i oby może stało się jakimś tam natchnieniem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Minęła godzina druga.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Z Torunia, z Polski, wita się z Państwem Radio Maryja. Dzisiaj październik, początek nabożeństw różańcowych. Zatem wszystkim czcicielom Matki Najświętszej składam gorące i serdeczne życzenia opieki i wzrastania w tej poprzez różanie wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Także, drodzy radiosłuchacze, dzisiaj w programie wiele wiadomości, także mamy tutaj kilka korespondencji z różnych miejsc świata. To za chwileczkę, natomiast będzie także dzisiaj i modlitwa różańcowa, i także felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Ale zanim zaproszę Państwa na wiadomości, witamy się pieśnią w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w piątkowej audycji w jednym z programów radiowych stwierdził, że uchwały Sejmu w sprawach reparacji wojennych wobec Niemiec i prywatyzacji banku PKO BP ocenić można jako niebezpieczną tendencję wkraczania najwyższego organu ustawowczego w proces podejmowania działań przez władzę wykonawczą. Mówi poseł Antoni Macierewicz z Ruchu Katolicko-Narodowego.
W obu tych sprawach pan Kwaśniewski bardzo brutalnie, bardzo ostro się odniósł, odmawiając Sejmowi prawa do podejmowania takich uchwał, oskarżając Sejm, że wkracza w nie swoje sprawy. i krótko mówiąc, próbując postawić siebie samego oraz pana Belkę ponad nie tylko opinią publiczną i opinią całego narodu, ale także ponad konstytucyjnym, najwyższym organem legislacyjnym, ustawodawczym, jakim jest Sejm.
Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek autorstwa Ligi Polskich Rodzin o wyrażenie wotum nieufności dla ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Liga Polskich Rodzin chce odwołania Cimoszewicza za zdeprecjonowanie uchwały sejmowej w sprawie reparacji wojennych. 10 września Sejm przyjął uchwałę dotyczącą praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech. Szef MSZ po posiedzeniu rządu 14 września powiedział, że z prawnego punktu widzenia ta kwestia jest od dawna zamknięta. Minister nie chcąc realizować uchwały podważa instytucję konstytucyjną, jaką jest Sejm Rzeczypospolitej, twierdzą posłowie Ligi Polskich Rodzin. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi byłemu komendantowi głównemu policji generałowi Antoniemu Kowalczykowi, któremu prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązku służbowego, składanie fałszywych zeznań i zatajenie prawdy. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Kielcach. Rzeszowska Prokuratura Okręgowa zarzuciła w maju bieżącego roku generałowi niedopełnienie obowiązku służbowego oraz składanie fałszywych zeznań podczas śledztwa dotyczącego tzw. przecieku starachowickiego. Według prokuratury Kowalczyk jako komendant główny policji nie poinformował prokuratury o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Chodzi o wyciek tajnych informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o planowanej akcji przeciw starachowickim samorządowcom. Drugi z zarzutów dotyczy wielokrotnego składania fałszywych zeznań przez generała i zatajanie prawdy w prokuraturze okręgowej w Kielcach. W sanktuarium w Tuchowie trwają uroczystości z okazji 100. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. 100 lat od momentu nałożenia na obraz koron mija bowiem dokładnie 2 października bieżącego roku. W tej uroczystości brało wówczas udział 130 tysięcy osób. Centralne obchody zostały zainaugurowane w piątek po południu nieszporami maryjnymi oraz uroczystą mszą świętą. Niemiecki Komitet Organizacyjny 20. Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii poinformował o wyborze nowego miejsca spotkania. Będzie to dawna kopalnia odkrywkowa w Rhein-Erft-Kreis. Miejsce, gdzie znajduje się kopalnia, było przed 500 laty celem pielgrzymek maryjnych. Specjalnie ze względu na mające się tam odbyć w sierpniu przyszłego roku nabożeństwo, teren kopalni będzie nosić nazwę Pola Maryi. Wkrótce miejsce to odwiedzi organizator pielgrzymek papieskich ksiądz biskup Renato Boccardo, a nowy wybrany plac spotkania zostanie poświęcony 10 października podczas mszy świętej z udziałem młodzieży. 20. Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Kolonii od 16 do 21 sierpnia przyszłego roku pod hasłem „Przybyliśmy oddać mu pokłon”. Zgoda rządu Rosji na ratyfikację protokołu z Kioto to próba zagłuszenia międzynarodowej krytyki Moskwy związanej z wojną w Czeczenii i próbami reform centralizacyjnych. We wrześniu rosyjski prezydent znalazł się w ogniu krytyki, gdy ogłosił, że sam będzie mianował dotychczas wybieranych gubernatorów. Jest to także próba zagłuszenia negatywnego oddźwięku, jaki za granicą wywołały plany Putina dotyczące wojny z terroryzmem. Na Zachodzie odebrano je jako dalsze ograniczanie demokracji rosyjskiej. Tymczasem w obawie przed terrorystami od piątku zaostrzono środki bezpieczeństwa na moskiewskich lotniskach międzynarodowych. Odtąd podróżni muszą zdejmować wierzchnie okrycia, a także buty, które będą prześwietlane. To był serwis informacyjny Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ortino już na swoim, czytam w naszym dzienniku, dobiegły końca przekształcenia własnościowe w leżajskim zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego Ortino, które przed likwidacją uratowali sami pracownicy, rolnicy oraz okoliczne samorządy. Firma w dalszym ciągu zamierza zdobywać rynki zagraniczne i umacniać swą pozycję wśród dotychczasowych odbiorców. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Sejmik województwa wielkopolskiego zaapelował do prezydentów, burmistrzów i wójtów z całej Wielkopolski, by oszacowali straty powstałe w wyniku rozpętania przez Niemców II wojny światowej.
Specjalna uchwała jest reakcją na skandaliczne działania premiera Marka Belki i kanclerza Gerharda Schrödera. Wielkopolsko, szacuj straty, czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Bulwersująca decyzja rządzącej lewicy, socjalistyczny i jawnie antychrześcijański hiszpański rząd premiera José Zapatero zatwierdził w piątek projekt zmian w kodeksie cywilnym w celu prawnego zrównania związków homoseksualistów z małżeństwami, informuje nasz dziennik. Chrześcijaństwo zawsze wprowadzało jedność duchową między ludźmi i narodami. Nie jest prawdą, że religie dzielą. Ateizm ma w swej strukturze nienawiść, pisze w naszym dzienniku ksiądz profesor Czesław Bartnik. Co chrześcijaństwo dało Europie? Dziś w naszym dzienniku. Rozmowa z posłem Mariuszem Grabowskim. Plany sprywatyzowania mediów publicznych pozbawiają naród na przyszłość istotnych polskich środków przekazu. Wspierajmy niezależne media, jeśli chcemy być wolni. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy radiosłuchacze, to informacja dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Radio Maria zeszło już z platformy Dish Network. Już na Dish Network nie można odbierać Radio Maria, natomiast Radio Maria i Telewizję Trwam można odbierać w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie satelity American 4, AMC 4, za pomocą zestawu satelitarnego. Trzeba taki zestaw nabyć. Między innymi można je nabyć na firmie Southern Satellite Sales na stronie internetowej www.sadoun.com. Gdy powiemy Telewizja Trwam i Radio Maryja, firma ta zastosuje promocyjną cenę zestawu. Więcej informacji w centrali Radio Maryja w Chicago, telefon 773-385-8472. Teraz wysłuchajmy korespondencji z Tuchowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. 2 października mija 100 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. To właśnie tego dnia w 1904 roku, w 50. rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, koronacji dokonał ordynariusz tarnowski ksiądz biskup Leon Wałęga przy udziale innych biskupów, prawie 2000 kapłanów i około 130 tysięcy wiernych. Warto zauważyć udział dziś już wyniesionych na ołtarze uczestników koronacji: świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego obrządku łacińskiego, błogosławionego Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego, sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego, metropolity lwowskiego obrządku bizantyjskiego oraz redemptorystów, sługi Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego, kandydata na ołtarze ojca Józefa Palewskiego, inicjatora koronacji, oraz ojca Kazimierza Smorońskiego, męczennika hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz. Stara tradycja benedyktyńska mówi, że pierwszy kościół w Tuchowie został wybudowany jeszcze przed rokiem 1079. Został on poświęcony Matce Bożej Wniebowziętej. Według tradycji miał być on poświęcony przez świętego Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika. W nim miał też odprawiać swoje prymicje święty Jan Kanty. Istnieje pobożna legenda, że obraz Matki Bożej Tuchowskiej pojawił się w sposób cudowny na lipie. Może podstawą takiego opowiadania była dawna nazwa wzgórza, na którym stoi obecny kościół z cudownym obrazem. Wzgórze nazywało się po prostu Lipie, stąd określenie Matka Boża na Lipiu. Krążyły też starodawne opinie, że obraz Matki Bożej Tuchowskiej przywędrował z Węgier. Według obecnego stanu badań obraz został namalowany w Polsce w połowie XVI wieku. Od 1597 roku znane są liczne cuda zdziałane przez Jezusa dzięki wstawiennictwu Pani Tuchowskiej. Rocznica koronacji obchodzona jest w Tuchowie przez cały rok. Nawiązując do motywu koronacji, redemptoryści, kustosze sanktuarium postanowili, że rok jubileuszowy trwał będzie od 8 grudnia 2003 do 8 grudnia obecnego roku. Przy czym główne akcenty obchodów jubileuszowych położone zostały na dwa okresy. Pierwszy jest już za nami, to czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, który zawsze odbywa się od 1 do 9 lipca. Drugi natomiast to dzień samej koronacji, 2 października. Obchody październikowe potrwają przez 3 dni, a zasadniczym wydarzeniem jest Kongres Maryjny. Ordynariusz Tarnowski, ksiądz biskup Wiktor Skworc, na najbliższą niedzielę wystosował specjalny list, który będzie odczytany we wszystkich kościołach diecezji. Kongres w dniu 1 października rozpoczął wykład księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego z Radomia Maryja w życiu Kościoła, charakterystyczne rysy współczesnej mariologii. Następnie na temat kult ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy mówili wykładowcy Instytutu Teologicznego w Madrycie, ojciec Fabriciano Ferrero i ojciec Marek Raczkiewicz, obaj redemptoryści. O odnowie nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy mówił natomiast ojciec Stanisław Madeja, wykładowca miejscowego seminarium redemptorystów. On też przewodniczył uroczystym nieszporom. Pierwszy dzień zakończył koncert organowy profesora Juliana Dębalskiego. W drugim dniu sympozjum, dokładnie w 100. rocznicę koronacji, o duszpasterskiej posłudze redemptorystów w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, prelekcję wygłosił ojciec Kazimierz Plebanek z Archiwum Warszawskiej Prowincji. Na temat dzieje kultu obrazu Matki Bożej Tuchowskiej mówić będzie ksiądz profesor Stanisław Piech z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a nowy rok akademicki zainaugurują profesorowie i studenci Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów. Okolicznościowy wykład wygłosił ojciec Stanisław Wróbel, wykładowca teologii moralnej. Będzie również koncert pieśni maryjnych w wykonaniu chóru Puelle Orantes pod dyrekcją księdza Władysława Pachoty. Centralnym momentem uroczystości jubileuszowych będzie natomiast Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Wiktora Skworca, pasterza diecezji tarnowskiej. Cieszymy się, że będziemy również mogli gościć na tych uroczystościach i Radio Maryja, i telewizję TRFM, a zatem i Państwo będą mogli w tych naszych uroczystościach tutaj w Sanktuarium Duchowskim uczestniczyć już od godziny 18 w sobotę. O godzinie 20.20 przewidziany jest różaniec, natomiast o 21.00 apel jasnogórski z procesją z lampionami na plac koronacyjny. Chcemy też podzielić się z wszystkimi drogimi słuchaczami Radia Maryja radosną informacją, że w najbliższą niedzielę 3 października o godzinie 10.30 sześciu braci redemptorystów przyjmie święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa Józefa Szamockiego z Torunia. A październikowe uroczystości jubileuszowe zakończy niedzielna procesja różańcowa na dróżkach różańcowych przy sanktuarium. Stuchowa, tutaj gdzie od wielu, wielu lat króluje pani ziemi tarnowskiej, serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy przy okazji do Tuchowa. Mówił brat Dariusz Drążek, redemptorysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękuję serdecznie bratu Darkowi. No i jak słyszeliśmy, będziemy mieli okazję poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam uczestniczyć także w tych uroczystościach stulecia koronacji obrazu Matki Bożej w Tuchowie. Serdecznie zapraszamy. Początek transmisji jutro o godzinie 17 czasu polskiego. Uwaga, uwaga proszę, Oakville oraz Chicago. Uwaga, Oakville, Kanada, Toronto. Jutro, w sobotę 2 października o godzinie 5 serdecznie zapraszamy do Kościoła Świętego Antoniego w Oakville na mszę świętą w intencjach Radia Maria. Po mszy świętej różaniec, nabożeństwo fatimskie, adoracja, po czym spotkanie w sali parafialnej, gdzie wysłuchamy wrażeń z Polski pani Jadwigi Kalinowskiej. Będziemy rozmawiać na temat nowej fali szkalowania niektórych duchownych w Polsce. Zapraszamy wszystkich słuchaczy z Toronto, Mississauga, Hamilton, Burlington oraz parafian Kościoła Świętego Antoniego. Natomiast także jutro, w pierwszą sobotę miesiąca w Chicago, rodzina Radio Maria jak zawsze gromadzi się w kościele 5 braci męczenników, aby modlić się w intencji Ojczyzny i Świętego Kościoła Radio Maria Telewizji Trwam i wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Msza święta o 7 wieczorem, po mszy świętej wystawienie, różaniec oraz nabożeństwo wynagradzające. Najświętszemu sercu Pana Jezusa i niepokonanemu sercu Maryi na tym spotkaniu będzie można nabyć także ciekawe pozycje religijne i patriotyczne. Serdecznie zapraszamy. A teraz korespondencja z Londynu, którą przesłała nam do Radio Maria pani Beata Duncan-Jones.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Beata z Londynu. W Anglii od 1 października wchodzi w życie jedna z finałowych części aktu parlamentu dotycząca dyskryminacji skierowanej przeciwko osobom niepełnosprawnym. Jest to część aktu, która dotyczy środowiska. Otóż od 1 października wszystkie budynki otwarte dla publiczności mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o sklepy i punkty usługowe. Jeśli na przykład do sklepu prowadzą schody i osoba na wózku nie mogłaby wejść, to ta sytuacja musi być rozwiązana pozytywnie, albo przez wybudowanie podjazdu, albo dodanie windy, albo przeniesienie wejścia do części budynku, gdzie wejście bez przeszkód jest możliwe. Wszelkie zmiany budynku lub dobudowywanie podjazdów musi pod względem charakteru odpowiadać temu budynkowi i otoczeniu. Jeśli jednak okaże się, że zapewnienie takiego wejścia bez przeszkód jest niemożliwe, osoba odpowiedzialna za usługi w danym budynku musi zorganizować alternatywne wyjście z sytuacji, na przykład przyjazd z usługą lub zakupami do domu klienta lub możliwość załatwienia danej sprawy przez telefon. To wszystko oczywiście będzie zależało od charakteru i usługi i możliwości danej firmy. Oczywiście nie chodzi o samo wejście do budynku, ale również poruszanie się wewnątrz i korzystanie z wszelkich urządzeń, takich jak toaleta, telefon, winda i wyjście pożarowe i wszystko inne, co się tam znajduje, restauracja, sklepy, usługi. Prawa i regulaminy instytucji również muszą być dostosowane. Na przykład, jeśli ze względów higienicznych nie wpuszcza się psów do restauracji czy sklepów, to w wypadku osoby niewidomej, posługującej się psem przewodnikiem, taką regułę należy zmodyfikować albo zaofiarować opiekę zastępczą. Jednym z najlepszych ambasadorów osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dostosowywania środowiska, jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Ojciec Święty daje wspaniały przykład, jak osoba fizycznie niepełnosprawna z odpowiednią pomocą może zajmować aktywną pozycję w życiu społecznym i kontynuować swoją funkcję. Widzimy nie tylko dostosowany pojazd dla Ojca Świętego, dodatkowe windy i podjazdy, ale również zmiany podczas celebrowania mszy świętej, tak aby dostosować wymogi odprawiania mszy świętej do fizycznych możliwości Ojca Świętego. Jeśli chodzi o dostosowywanie środowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych, to wszelkie inicjatywy należą głównie do organizacji państwowych i rad miejskich, ale my, zwykli ludzie, też możemy pomóc i zadbać o to, aby środowisko było bardziej dostępne i bezpieczne dla osób niepełnosprawnych. A oto przykład. Dla osób niewidomych wielka plaga to kwiaty lub gałęzie krzaków lub drzew wyrastające na chodnik. Osoby niewidome ranią sobie twarze na wystających gałęziach lub niszczą ubranie. Dlatego wielka prośba do wszystkich osób z ogródkami, aby sprawdziły, czy ich drzewa nie wystają na chodnik. Nawet patyk wystający na 10 cm może być przyczyną nieszczęścia. Chodzi tu również o wszelkiego rodzaju szyldy, kosze na śmieci lub deski wystające na chodnik. Osoba niewidoma nie jest w stanie wykryć takich przeszkód, nawet jeśli używa białą laskę, bo laska wykrywa przeszkody na ziemi, a nie na poziomie twarzy. Poważną przeszkodą dla osób poruszających się na wózkach są nie tylko schody, ale i zablokowane samochodem wejścia i podjazdy. Dlatego wielki apel do kierowców, aby nigdy nie blokowali podjazdów. Nasze zachowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych może okazać się pomocne, jeśli ludzie więcej zainteresują się tym, jak żyją osoby niepełnosprawne. I jeśli nie będą traktować osób niepełnosprawnych i ich spraw jako coś osobnego, co ich nie dotyczy. Ponieważ nie zawsze można polegać na dobrej woli, stąd akty parlamentu, które przyspieszają integrację osób niepełnosprawnych, są bardzo potrzebne. Z Londynu mówiła Beata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję Pani Beacie. Anglia, Wielka Brytania się dostosowuje. Takie też napisy u nas przed niektórymi sklepami, gdzie są na parkingach zarezerwowane miejsca dla niepełnosprawnych, a bardzo często zajmują je kierowcy w pełni sprawni. To pojawił się taki napis: jeżeli zabrałeś moje miejsce, to zabierz też moje kalectwo. Na pewno to szokuje, ale pomaga, aby ta sytuacja, o której mówiła pani Beata, abyśmy byli sobie nawzajem na co dzień jeszcze bardziej ludźmi. Przyjaciele Radia Maria z polskiej misji ze Sztokholmu pojechali na pielgrzymkę dziękczynną do Lourdes, aby podziękować za wizytę Ojca Świętego i także transmisję Radia Maria i Telewizji Trwam. Posłuchajmy także i co z Lourdes dzisiaj nam przyjaciele Radia Maria powiedzą.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maryla z polskiej misji katolickiej w Sztokholmie. W tej chwili jesteśmy na 129. pielgrzymce w Lourdes. Pielgrzymka organizowana jest przez Polską Misję Katolicką we Francji przewodnictwem księdza rektora Stanisława Jerza, któremu przekazuję głos.
Kochani radiosłuchacze, tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie rozpoczęliśmy naszą doroczną pielgrzymkę od tego miejsca uprzywilejowanego, którym jest Grota Masabielska w Lourdes. I w czasie Najświętszej Ofiary w grocie, w czasie porannej mszy świętej modliliśmy się za dyrektora, księdza dyrektora Radia Maria, współpracowników i drogich radiosłuchaczy. Łączyliśmy się właśnie szczególnie pielgrzymi ze Szwecji i z Francji razem z wami. Idziemy właściwie, można powiedzieć, śladami naszego kochanego Ojca Świętego, który niedawno był właśnie również w Grocie Masabielskiej i modlił się tam. Wszyscy wspominaliśmy jego modlitwę, jego zanurzenie się w modlitwie, zapaloną świecę, napicie się wody. Jako pielgrzym właśnie spośród wielu pielgrzymów chorych Ojciec Święty przybył do tego miejsca uprzywilejowanego, gdzie niebo się otwarło. Niech to nasze spotkanie właśnie z Maryją, dzisiaj mieliśmy dodatkowe szczęście, że pielgrzymka przewodniczyła procesji eucharystycznej. Ta procesja eucharystyczna była prowadzona właśnie przez rektora Polskiej Misji Katolickiej, współbraci kapłanów i cała asysta też liturgiczna z naszej pielgrzymki. To jest ogromne przeżycie. Chrystus, który kroczy właśnie przed groty, drogami aż do Bazyliki Podziemnej, gdzie potem odbywa się nabożeństwo eucharystyczne. I oddaję głos księdzu Zdzisławowi Leperowi ze Sztokholmu, który właśnie przybliży nam może sens tego dorocznego spotkania się z Maryją.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Zdzisław Leper, salezjanin z Polskiej Misji Katolickiej ze Sztokholmu w Szwecji. Jest to moja już 11. pielgrzymka, w której uczestniczę z Polakami ze Szwecji. Tematem tegorocznej pielgrzymki jest Pan jest moją skałą. W nawiązaniu do groty, która jest w skale, mieliśmy również dyskusje, rozważania, które były bardzo głębokie. Pielgrzymi wyrażali swoje myśli, swoje doświadczenia wiary, w którym przewijała się myśl, że dla każdego siłą i mocą jest Chrystus, szczególnie eucharystyczny, który umacnia ich w trudach codziennego życia. Różnego rodzaju świadectwa świadczące o tym, że wielu ludzi korzysta z codziennej Eucharystii, gdzie umacnia się Chrystusem na trudy codziennego dnia. I to świadczy o jakiejś głębokiej wierze, zaangażowaniu również w tych środowiskach, w których oni żyją, mieszkają, pracują, szczególnie na emigracji, ponieważ ta pielgrzymka dotyczy Polaków żyjących na emigracji, więc cieszymy się, że ta wiara wzrasta i że mogą się umacniać właśnie w swoich środowiskach, gdzie są pod przewodnictwem swoich duszpasterzy takim właśnie światłem i ewangelizują. Jesteśmy tutaj w Lourdes, w Domu Polskim, który nas tutaj gości. Bardzo piękne przeżycie dla nas wszystkich, polska atmosfera, duch życzliwości, takiego wzajemnego zrozumienia i pragniemy podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy tę pielgrzymkę przygotowali, zorganizowali, szczególnie księdzu rektorowi Stanisławowi Jeżowi, pani Annie Łuckiej, siostrom, które tutaj nam posługują, siostrą nazaretanką i wszystkim paniom, pracownikom. Niech Pan Jezus im błogosławi i do zobaczenia w przyszłym roku na już 130. pielgrzymce Polaków do Lourdes. Szczęść Boże.
Ja sobie jeszcze pozwolę podziękować księdzu Leperowi, który przywiózł nas, Polaków mieszkających w Szwecji, właśnie tu do Matki Bożej w Lourdes. Jest wiele przyjaciół Radia Maryja i tak jak obiecałam, będzie również zapalona świeca w intencji całej rodziny Radia Maryja, wszystkich spraw Radia Maryja. Oddamy to Matce Bożej, dziękując jej za pielgrzymkę Ojca Świętego, ale również za wspaniałe transmisje Radia Maryja i telewizji Trwam. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny Radia Maryja. Wszystkich pozdrawiamy. Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie pani Maryli i księżom, którzy posługują Polskiej Misji Katolickiej we Francji i w Sztokholmie za to, tę korespondencję z Lourdes. Szczególnie dziękujemy za pamięć w modlitwie o wszystkich nas, całej rodzinie Radia Maryja na całym świecie, tam przy Matce Bożej. Za chwilę zatem różaniec, ale jeszcze przed różańcem jest zawsze fragment audycji aktualności dnia. Dzisiaj ojciec Janusz Dyrek rozmawiał m.in. z panem profesorem Ryszardem Benderem. Posłuchajmy tej rozmowy.
Władze IPN zastanawiają się, czy wszcząć polskie śledztwo katyńskie. Jak wiadomo, takie śledztwo od kilkunastu lat jest prowadzone przez rosyjską prokuraturę. Ale co ciekawe, czytam w naszym dzienniku, w Myśle z Bronią, w toku śledztwa nie przesłuchano nikogo w charakterze oskarżonego. Jako świadków przesłuchano na początku lat 90. osoby bezpośrednio odpowiedzialne za mord. To jest Piotra Soprunienkę, szefa NKWD, wydziału NKWD i tak dalej. Stepanowicza Tokariewa, szefa kalinińskiego NKWD. To cały artykuł, wtórne kłamstwo zresztą pan księdza Załata Zdzisława Peszkowskiego. A ja mam połączenie z historykiem, z panem profesorem Ryszardem Benderem. Witamy gorąco na tej radzie.
Witam ojca, witam drogi słuchacze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dzielica.
To nie zawsze. Panie profesorze, kto, czemu strona rosyjska w taką stronę prowadzi to śledztwo i w ogóle czemu tak długo? To jest też pytanie, no i co ma zrobić IPN? Co by pan radził IPN-owi?
Co IPN-owi? No uprzeć się, niech pan profesor Kieres nie robi żadnych meandrów. Niech się uprze i rozpoczyna się śledztwo, polskie śledztwo katyńskie. Przecież to więcej niż naiwność była polegać na tym, że postsowieckie władze, przecież obecnie Rosji, będą tutaj szły jakoś nam na rękę, zresztą i sobie, żeby sprawę wyjaśnić. One celowo to kręcą, mimo że nie muszą, bo wiemy, że prezydent Jelcyn przyjął odpowiedzialność za to śledztwo, odniósł do ówczesnych sowieckich władz. Zostały odkryte wręcz pisma, w których są podpisy złożone, pisma NKWD przez Stalina, Berię, przez Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, że oni decydują o tej zbrodni katyńskiej. Także tutaj jest jakaś rozbrajająca wręcz do nieśmiałość w Instytutu Pamięci Narodowej. W tej sprawie trzeba rozpoczynać niezależne od tego polskie śledztwo, inaczej naprawdę będziemy uwłaczać naszej historii, będziemy uwłaczać honorowi narodu polskiego. Apeluję do kierownictwa IPN-u, do pana jego prezesa, pana Sarkeresa, żeby tutaj tę sprawę prowadzić dalej, a broń Boże, żeby jej nie zakończyć, żeby jej nie wstrzymać. To byłoby już rzeczywiście, to, gdyby się ją wstrzymało, to wręcz zdrada narodowa. Dlatego trzeba robić. Oni nie chcą, my to czynimy. To jest zbrodnia ludobójstwa, była zbrodnia ludobójstwa i na to są wszelkie dowody. No chociażby, proszę ojca, proszę słuchaczy, wiemy, że w procesie norymberskim, gdy sprawa Katynia się pojawiła, Rosjanie, oczywiście ci wówczas stalinowscy przedstawiciele w tym Trybunale stwierdzali, że dokonali Niemcy i stwierdzali, że to była zbrodnia ludobójstwa. Skoro wówczas stwierdzono, że to była zbrodnia ludobójstwa, dlaczego teraz mamy się zgadzać na wycofywanie się z tego przez sukcesora Związku Sowieckiego, jakim jest obecna władza w Rosji, jaka jest Republika Rosyjska. Także to było stwierdzone, że było zbrodnia ludobójstwa, natomiast od tej konstatacji pana prezydenta Borysa Jelcyna wiemy, że tej zbrodni ludobójstwa dokonało NKWD, dokonały ówczesne najwyższe władze sowieckie z polecenia ówczesnego ich pana życia i śmierci, dyktatora Rosji, generalissimusa Józefa Stalina, i w związku z tym jest to zbrodnia ludobójstwa i nie możemy od tego odstępować. Trzeba zbrodnię ludobójstwa, sprawę jej, odpowiedzialności za nią kontynuować.
Panie profesorze, też możemy powiedzieć, że takie śledztwo ze strony polskiej będzie trudnym śledztwem, dlatego była delegacja, dokumenty pewne są zamknięte, pewne są odtajnione w części. Czy jest jakaś instancja, nie wiem, przy ONZ-cie, czy przy jakichś prawach człowieka, Komisji Praw Człowieka, która by zmusiła stronę rosyjską do odtajnienia, czy do ukazania tych dokumentów, które by naprowadziły do pełnego ocenienia tej zbrodni, bo wiem, że Katyń to też jest pewien tutaj obraz, symbol, prawda? Tak. Było jeszcze wiele innych miejsc.
Tak, oczywiście było inne wielkie miejsce, ale w tej chwili musimy przynajmniej bezsprzecznie tę najbardziej, że tak powiem, eksponowaną sprawę, o której w świecie jest głośno, bo trzeba przyznać, że gdy państwa zachodnie bały się, że tak powiem, zaraz po wojnie źle mówić o swoim sojuszniku z ostatniej wojny, chciały rzeczywiście dawać mu świadectwo moralności, to jednak Kongres Stanów Zjednoczonych, Komisja Kongresu stwierdziła, że to była zbrodnia katyńska, dokonana jako zbrodnia ludobójstwa. Są materiały tam, zresztą wielu polskich wybitnych historyków, profesor Janusz Zawodny ze Stanów Zjednoczonych i inni, byli tymi, którzy tam materiały przedstawiali. Materiały są zdobyte, materiały są również przedstawione do Trybunału Norymberskiego, z tym, że wtedy to było odwrócenie sprawy, stwierdzanie, że to dokonał rząd narodowo-socjalistycznych Niemiec, gdy dokonał tego, jak wiemy, socjalistyczny, internacjonalny Związek Sowiecki, przerzucił to na narodowo-socjalistyczne Niemcy, które dokonywały wielu zbrodni, ale zbrodnia katyńska dzisiaj już ponad wszelką wątpliwość jest zbrodnią, do której przyłożył rękę Związek Sowiecki, która została dokonana za zgodą jego najwyższych władz. I dzisiaj, jeśli nie będziemy tego podnosić, to będziemy sami popełniać to, co bardzo słusznie ksiądz prałat Zisza Peszkowski mówi, wtórne kłamstwa katyńskie. Będziemy te wtórne kłamstwo katyńskie nadal podtrzymywać. Nie wolno tego. Jeszcze raz naprawdę apeluję jako historyk, jako ten, który w 1988 roku po raz pierwszy publicznie sprawę Katynia podniósł, żeby Instytut Pamięci Narodowej nie ślimaczył tej sprawy, żeby polskie śledztwo katyńskie było prowadzone, nawet jeśli to będzie związane z długim okresem czasowym, jeśli to będzie miało się przez lata dokonywać. Inaczej z naszej strony to będzie grzech zaniechania odkrycia rzeczywistości, skonstatowania prawdy.
No bo IPN do tej pory może się pochwalić pewnymi tutaj, że tak powiem, cudzysłowie, sukcesami, jeśli chodzi o sprawy, chociaż...
Jakie, ojcze drogi, prawda? Werbalne.
No tak, werbalne.
Wizyta i spławienie z Moskwy, prawda? I nawet nie podniesienie głosu protestu.
No ale wiem, że jakiś taki materiał był...
No i jakieś materiały.
Chociażby w sprawie kielerza Popiełuszki, tam mówię, z przekąsem, bo tyle lat to trwa. Być może pan sędzia Witkowski będzie miał już...
ten człowiek tak, jakże zasłużony chociażby dla tej drugiej sprawy, jakże również dla nas Polaków ważnej, tego mordu politycznego dokonanego na księdzu Popiełuszce, ten prawnik, wybitny prawnik został odsunięty od dalszego prowadzenia wyjaśniania,
sprawę. Czyli do czego zmierzam, że sama instytucja jest potrzebna i mogłaby być bardziej sprawna, gdyby głowa była bardziej...
No o to chodzi, o to idzie, tak samo te inne sprawy. Proszę ojca, ja opublikowałem nawet list otwarty w naszej Polsce do pana prezesa Kieresa, mianowicie chodzi o odtajnianie nazwisk tajnych współpracowników, których się nie odtajnia. Ja przedstawiłem 40 nazwisk, do tej pory mam odtajnione jedno nazwisko z tych 40, prawda?
Czyli te osoby są nadal chronione, prawda?
Się chronić. Zbrodniarzy chronić przestępców krajowych, prawda, a tym bardziej jeśli idzie o Katyń, no trzeba, bo tak ludzie mogą mylnie odbierać, że skoro nie robi się jakichś intensywnych badań z tego względu chociażby, że strona postsowiecka, strona rosyjska tego nie czyni, to my mamy obowiązek w nieskończoność, aż wreszcie kiedyś dojdzie chyba może i do poruszenia sumienia tych ludzi, którzy władają państwem obecnie rosyjskim i wspomogą IPN, ale ze strony IPN musi być uparcie, nawet zaparcie się w prowadzeniu badań. W moim przekonaniu to jest niezbędne, ojcze.
Chociaż minęło tyle lat, nie możemy... tej sprawy tak pozostawić.
No nie wolno, to tak jak...
Także tamtych bohaterach, prawda?
Tak, jak innych zbrodni, tak jak zbrodni, których armie carskie dokonywały w Warszawie, na Woli, prawda, w Pragi, w rzezi i tak dalej. Historycy to podnoszą. Tak samo tutaj to jest jeszcze, że tak powiem, zwiększone, zupełnie bez precedensu. To wydarzenie katyńskie, ta zbrodnia katyńska i dlatego naprawdę jeśli my zapomnimy o tym, że naszym obowiązkiem jest trzymanie ręki na pulsie w nieskończoność nawet i dochodzenie prawdy. Prawda musi być ciągle w naszym polu widzenia. W przeciwnym wypadku, no naprawdę to już jest, już wtedy byłoby z naszej strony coś, co pokolenia następne nam wytkną i z opóźnieniem przecież czas materiały likwiduje, będą wyrzuty do naszego pokolenia za to, żeśmy stali w miejscu. IPN powinien zrobić wszystko, co jest możliwe i zapewnić naród polski, że sprawy katyńskiej nie pozostawi bez swojego śledztwa. Śledztwo będzie prowadzone nieustanne, aż do wyjaśnienia ostatecznego.
Dziękuję panie profesorze za apel i za komentarz też.
Dziękuję ojcze, prawda, to jest wspólna sprawa narodu polskiego, której nie możemy zostawić w zapomnieniu. Panem Bogiem.
Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Do aktualności dnia mówił pan profesor dr habilitowany Ryszard Bender. Przypomnijmy, wtórne kłamstwo. Katyński tytuł artykułu, który nas prowokował księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego. Pozdrawiamy gorąco. Księdza prałata w naszym dzienniku w dzisiejszym numerze Myśl jest bronią. A mówił pan profesor Ryszard Bender.
Dodam, że tę rozmowę przeprowadził ojciec Janusz Dyrek. Czas teraz na nasz różaniec. Łączmy się także duchowo i z naszymi przyjaciółmi Radia Maryja, którzy są teraz w Lourdes. Także i z tą świecą symbolizującą nieustanną modlitwę za rodzinę Radia Maryja. Telefony do studia w Toruniu 655 23 33 albo 655 23 66 kierunkowy 004856 56. Modlimy się za Ojca Świętego, za Ojczyznę naszą Polskę, za Radio Maryja i telewizję Trwam. Słucham Radio Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Ja mówię z Oakland, z Illinois, z USA.
Jak pani na imię?
Moje imię jest Małgorzata.
Pani Małgorzato, za kogo pomodlimy się dzisiaj?
Ja mam kilka intencji. Po pierwsze z intencji mojego brata Jala. Jego sprawa zakończyła się pomyślnie i sobie nigdy nie wrócił do nałogu. A także z intencji mojej rodziny Piotra Magdaleny i małej Natalki, żeby Najświętsza Panienka zawsze była z nimi. I za szczęśliwe rozwiązanie dla mojej synowej Magdaleny, aby urodziła zdrowe maleństwo w grudniu. A także za moje zdrowie, aby Najświętsza Panienka uprosiła swego syna złagodzenie objawów i do zdrowia. Oczywiście za Ojca Świętego Kościół, wszystkich kapłanów, Radio Maryja oraz za naszą Ojczyznę Polskę.
A czy możemy się wspólnie pomodlić?
Tak.
Dobrze, odmówmy zatem pierwszą tajemnicą radosną, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Bardzo proszę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty dzień z niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty dzień z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Oczywiście za Ojca Świętego i za Kościół, aby Ojciec Święty był z nami jak najdłużej. Pod Twoją obronę uciekam się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wydawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, Twojemu Synowi najdroższemu nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Małgorzato. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Małgorzacie i wszystkim tym, którzy modlili się razem z nami. Uwaga proszę Chicago i okolice. W najbliższą niedzielę, 3 października o godzinie 11 przed południem w kościele świętego Błażeja na południu miasta będzie msza święta rodziny Radia Maryja. Przed mszą świętą o 10.30 różaniec. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich z Chicago i okolic. Kościół świętego Błażeja, niedziela 10.30 różaniec, 11 msza święta. Także będzie można tam nabyć ciekawe wydawnictwa. Natomiast spotkanie na mszy świętej także jest w Orchard Lake, Michigan. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Detroit i okolic w niedzielę o 1 po południu do Orchard Lake na mszę świętą. Później spotkanie rodziny Radia Maryja, jak zawsze. I tutaj dostępne są ciekawe, wartościowe materiały patriotyczne i religijne. Serdecznie zapraszamy. Czas teraz na felieton. Powracają po wakacyjnej przerwie na naszą antenę felietony. Posłuchajmy dzisiaj słów pana doktora Marka Czachorowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Studiów nad Rodziną.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tych dniach wkracza w mury naszych uczelni kolejne młode pokolenie. Jego formacja intelektualna i moralna ukształtowana jednak została dużo wcześniej. Nade wszystko na tym pierwszym, poniekąd najważniejszym zasiewie trzeba będzie teraz budować. Jaki to zasiew? Dzisiaj wszyscy uważają siebie za bardzo życzliwie ustosunkowanych do wychowania dzieci i młodzieży, a nawet wszyscy prześcigają się w takich zapewnieniach. Podobnie jednak było w starożytnych Atenach. Okazało się bowiem podczas procesu Sokratesa, że zdaniem zgromadzonych w sądzie to tylko oskarżony psuł młodzież w mieście. Wszyscy inni mieliby być wręcz wzorowymi wychowawcami. Wiadomo, że było jednak akurat odwrotnie. Trzeba nam zatem każdorazowo sprawdzać składane deklaracje, również odnośnie do życzliwego nastawienia wobec dzieci i młodzieży. Ostatnio takie deklaracje składa nowo mianowana minister do spraw równości kobiet i mężczyzn. Zgłosiła bowiem ona swoje plany na rzecz prowadzenia edukacji seksualnej już od przedszkola. Chociaż ta propozycja nie jest nowa, to nowe wydaje się być jej uzasadnienie. Zamiast bowiem zazwyczaj deklarowanego w tym wypadku usprawiedliwiania przedsięwzięcia jakimiś aktualnymi czy przyszłymi oczekiwaniami seksualnymi samych dzieci, mowa o ochronie dzieci tą drogą przed molestacją seksualną. Któż nie chciałby przyklasnąć takiemu szczytnemu sztelowi? Któż nie chciałby ratować dzieci przed pedofilami? Czy jednak dobrano właściwy środek do planowanego, godziwego celu? Czy może to wpierw środowiska pedofilskie gorąco poprą akcję pani minister? Czyż to bowiem to nie im toruje się w ten sposób drogę do realizacji niecnych zamysłów? Życzliwego poparcia pedofilów można oczekiwać już z tego powodu, i zakłada ona, że główne środowiska pedofilskie to jakoby rodzina, a nie środowiska bardziej odległe od dziecka. Sama nowa pani minister taką ma na ten temat opinię. Najkrócej mówiąc, wedle niej to jakoby ojcowie mają być głównym zagrożeniem dla swoich dzieci. Przedszkolna edukacja seksualna byłaby zatem jakąś formą polowania na owych ojców w formie chociażby zasiania podejrzenia czy zwątpienia wobec nich. Pamiętaj, że twój ojciec może być molestatorem. To hasło zdaje się być istotą omawianej akcji. Jakie są konsekwencje tego zasiewu? To łatwo przewidzieć. Na braku zaufania załamują się wszelkie wysiłki wychowawcze. Dziecko, po zapewnieniach przedszkolanek, ich pomocników, że tatuś może być pedofilem, musi już nowymi oczami patrzeć na swoich i obcych. Swoi to zatem możliwe zagrożenie, a nadmiernym kredytem zaufania obdarzy się wszystkich innych, w tym również rozmaitych wykwalifikowanych terapeutów. Tak oto otwiera się drzwi naszych domów, aby mogli tam wejść bez skrępowania rzeczywiści molestatorzy. Jedyny realny ich przeciwnik, własny rodzic, zostałby unieszkodliwiony za pomocą przedszkolnej edukacji seksualnej. Pedofilom musi zatem bardzo zależeć na takiej właśnie negatywnej przemianie wizerunku ojca. Te oczekiwania doskonale dostrzegł Arystofanes, czołowy grecki komediopisarz. W komedii zatytułowanej Ptaki opisał dwóch obywateli Aten poszukujących innego, jakoby lepszego państwa. Oczekiwanymi jego walorami wedle jednego z nich mieliby być inni w Atenach, wszędzie indziej, ojcowie. Uciekinierowi z niedobrych Aten marzy się mianowicie zwłaszcza to, aby jedynym zmartwieniem takiej krainy były pretensje tamtejszych ojców o zaniedbywanie molestowania ich synów. Arystofanesa możemy śmiało uznać za dobrego znawcę tego tematu, bo jak mu trafnie wytknął Sokrates, całe jego pisarskie zajęcie to służba Dionizosowi Afrodycie. We współczesnym nam języku można by Arystofanesa zatem określić jako patrona modnego w szerokich kołach przystanka Woodstock, czyli szeroko rozlewającej się akcji pod hasłem seks, drugs i rock. O Dionizos i Afrodyta wedle mitologii greckiej gustowali w takim właśnie spędzaniu czasu, a Woodstock to właśnie symbol tej idei. Tę samą, co bohaterowie ptaków, pilną reformę mentalną ateńskich i wszystkich innych ojców, zgłosił sofista Pauzaniasz w platońskim dialogu zatytułowanym Uczta. W swojej obronie jakoby szlachetnej homoseksualnej pedofilii przed możliwymi jej ograniczeniami odróżnił ją wpierw od niecnych związków opartych na poszukiwaniu z jednej strony zysku, a z drugiej strony przyjemności. Pedofilia, jego zdaniem, ma być natomiast związkiem opartym na poszukiwaniu mądrości, którą to mądrość przelewa pedofil na swojego oblubieńca. Zdanie Pauzaniasza, tylko taka pederastia jest godziwa i tylko taka powinna być prawnie dozwolona. Grecki sofista pedofil zauważył jednak, że pierwszą przeszkodą realizacji takich pomysłów mają być ateńscy ojcowie, chroniący swoje dzieci również przed jakoby szlachetnymi pederastami. Z radością bohaterowie komedii Arystofanesa i Pauzaniasz zagościliby zatem w dzisiejszej Polsce. Polsce pod rządami formacji partyjnej niewzruszone od zakończenia II wojny światowej. Odpowiednio myślących ojców przygotowałaby im postulowana teraz przedszkolna edukacja seksualna, ukierunkowana na poszukiwanie molestatorów raczej we własnym domu, własnej rodzinie, niż poza rodziną. Jak na razie udaje nam się demaskować tylko niektóre przedsięwzięcia polityków z epoki PRL-u. Najmniej skutecznie udaje się nam natomiast identyfikować i unieszkodliwiać ich przedsięwzięcia pedagogiczne, co widać doskonale po stanie naszej młodzieży, molestowany od rana do wieczora nade wszystko przez usługowe dla tej formacji media, a nie przez zboczonych rodziców. Jakoś jednak ci politycy nie martwią się efektami tej prawdziwie pedofilskiej działalności. Do interwencji nie kwapi się również nowa pani minister, ponoć tak bardzo przejęta losem naszych dzieci. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, myśląc ojczyzna, ten felieton wygłosił pan dr Marek Czachrowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I żegnam się z Państwem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A żegnamy się fragmentem piosenki w wykonaniu Magdy Anioł i Przyjaciół. Piosenki, pieśni, którą witano Ojca Świętego i jego wizytę w sanktuarium konsekracji z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś. Jak to ładnie z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu. Kiedy nie wiem dokąd iść, zaufaj Panu już dziś. Yeah. Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko pali się. Yeah. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu.
Polsce jest godzina trzecia.